Godzina 7.50, a my mamy połączenie z Arkadiuszem Gołębiewskim, dyrektorem festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Dzień dobry, Arku.
Dzień dobry Państwu.
Witamy serdecznie. Już za dwa dni rozpocznie się festiwal, 11. edycja festiwalu Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Jak przygotowania, bo w tym roku będzie pokaz filmów takich nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. No i jak przygotowania?
No, przygotowania na finiszu, aczkolwiek zawsze brakuje tego tygodnia, żeby jeszcze dopiąć rzeczy, jeszcze dopiścić naszych gości specjalnymi zaproszeniami, telefonami i uzgodnić jakieś szczegóły, no ale to już jest wpisane w ryzyko naszego festiwalu, tak jest od lat. Ja powiem, że festiwal zaczyna się niby w czwartek, ale już jutro, dzisiaj już wyjeżdżamy z Warszawy do Gdyni, a jutro zaczynają się nasze normalne już działania festiwalowe, bo w ramach festiwalu po raz kolejny robimy warsztaty scenariuszowe, montażowe, przygotowujące do pitchingu, więc w ramach Pitching Forum już jutro przyjedzie około 30 osób do Gdyni, gdzie zaczynamy zajęcia, które przygotowują do tej publicznej prezentacji twórców przed decydentami i jest szansa na zdobycie jakichś grantów, zdobycie dystrybucji na filmy, które dopiero powstają. Także myślę, że to jest taka jedna z ciekawszych propozycji dla twórców filmów.
Ale nie tylko, dokument, bo wiem, że także pojawią się filmy fabularne podczas festiwalu.
To też nie jest już nowością, tak? Od kilku lat pokazujemy dopełnieniem konkursów filmów dokumentalnych. Na naszym NMW pokazujemy filmy fabularne. Chcieliśmy raz, żeby poszerzyć pewien obraz tej tematyki, ale przede wszystkim chcieliśmy być taką propozycją też dla twórców na dużym ekranie, jak opowiadać w Polsce, a jak opowiadają w tym nasi sąsiedzi. Więc od kilku lat już pokazywaliśmy zarówno takie kameralne, ale oscarowe filmy jak Syn Szabła, ale również Przełęcz Ocalonych czy Dunkierka. W tym roku każdego dnia będą odbywały się pokazy filmów i tak już pierwszego dnia w czwartek pokazujemy film nagradzany w ubiegłym roku na festiwalu film fabularnych Jana Jakuba Kolskiego. Ułaskawienie.
Tak, to piękny film o walce rodziców, którzy za wszelką cenę chcą pochować swojego syna. Widziałam piękny film, tak.
Piękny film, ciekawy i to jakby pokazuje, że to środowisko fabularne, które tak dosyć sceptycznie podchodzi do tematu, uważając, że to jest jakaś mieszanie w jakieś polityczne rzeczy. No, widzę, że jednak jakby no, dostrzega to, co w tej tematyce jest podstawą, bardzo taką mocne historii, wszystkich osadzenie w naszych prywatnych historiach, że to, co wydarzyło się po latach 40., 50., ten stalinizm był okropnym okresem, gdzie przez obozy więzienia przeszło około 1,5 miliona osób, czy niemal w każdej rodzinie ktoś był bliższym, dalszy osobą, która przeszła przez obozy więzienia, byli nazywani bandytami, więc odnoszenie się filmów fabularnych do tych tematów, cieszę się, że nasi twórcy to podejmują. No ale będzie również, pokazujemy dużo, robimy pokaz filmu Regiony. Lech Majewski, który w tym roku odbierze nagrodę platynowego opornika za cały kształt twórczości, również pokaże jeden ze swoich ostatnich filmów. Ale też pokażemy film na przykład węgierski, film, gdzie scenariusz pisał wielki przyjaciel Polski, przyjaciel festiwalu, mogę go tak nazwać, Istvan Kovács, 80 huzarów, film ma swoje lata, ale ważny, pokazujący tło historyczne Węgier, które pozwala nam też i lepiej zrozumieć to wzajemne takie braterstwo, przyjaźń polsko-węgierską. Myślę, że też jest pewnym dopełnieniem. Ale też zapraszamy w tym roku bardzo do aktywnych działań Kazimierza Tarnasa, cesarza kina dziecięcego, który nie tylko przeprowadzi przez 2 dni casting do najnowszego swojego filmu, ale również będzie pokazywać awantura o Basie. Także to jakaś propozycja dla młodego widza, mimo film może nie jest to premierowy, tylko ma już trochę lat, ale myślę, że dobre kino, dobrze skrojone, ono się nigdy nie starzeje.
W miniony weekend w Gdyni odbył się festiwal filmów fabularnych, tak jak mówiłeś. Obywatel Jones, film Agnieszki Holland, zdobył Złote Lwy. Ale Arku, chciałabym, żebyśmy teraz przez chwilę posłuchali, co podczas tej gali właśnie powiedziała Agnieszka Holland, kiedy miała możliwość wystąpienia. Posłuchajmy.
Uświadomiłam sobie, że na tym właśnie festiwalu, że my filmowcy polscy stanowimy wspólnotę, że my twórcy filmowi nie jesteśmy samotni, że łączą nas wielkie wartości i łączy nas solidarność. Prosili mnie koledzy i koleżanki z Kultury Niepodległej, żebym przeczytała od nich taką informację. Tegoroczny festiwal w Gdyni udowodnił po raz kolejny, polskie władze są na wojnie z kulturą. Próbują cenzurować dzieła, ludzi, instytucje i wydarzenia. Nie tylko w świecie filmu. Stosują urzędowe naciski, szantaż finansowy, przejęcia instytucji, obsadzanie stanowisk ideologami, wycofywanie się z zawartych umów. Musimy się bronić przed cenzorami, dlatego rozpoczynamy akcję. Cenzura nie przejdzie. Pogotowie prawne Kultury Niepodległej. Sieć prawników w całej Polsce pracujących pro bono dla ludzi kultury, którzy padają ofiarą cenzorskich ataków. To przedsięwzięcie ruszy w najbliższych dniach. Na portalu zrzutka.pl trwa akcja zbierania funduszy na jego koordynację. Bądźmy solidarni i bądźmy odważni.
Państwo, podczas tegorocznego festiwalu powiedziała Agnieszka Holland, jak Arkadiusz Gołębiewski odebrał te słowa znanej reżyserki.
Ja mogę powiedzieć, że odebrałem z pewnym ironicznym uśmiechem, ponieważ to, co pani Agnieszka Holland, świetna reżyserka, bardzo ceniona, no nie mogę się absolutnie tam zgodzić, że mam jakąś formę jakiejś cenzury, czy instytucje nasze są państwowe przejmowane ideologami. Ja tylko mogę, ale też nie chciałbym do końca wchodzić jakby w ten taką walkę, która gdzieś tam się przekłada i ona jest absurdalna. Jeśli ktoś był na festiwalu, ja byłem przez 2,5 dnia i widziałem, jak to wygląda, że większość filmów, to co powiedział chyba też w ripoście pan minister Sellin, że na 18 filmów, które były proponowane, 17 jest dofinansowywanych, czyli niemal wszystkie dofinansowywane przez instytucje państwowe, przez PiS. W związku z czym nie można mówić, że to jest pomijane, że cała kinematografia jednak stoi na dotacjach PiS-u i innych instytucji, które wspierają. Więc tu nie mam mowy. Tylko mogę dodać, że jeśli ktoś mówi o jakiejś cenzurze, to mogę powiedzieć, że nigdy nie byłoby festiwalu NNW, gdyby nie otwartość środowiska filmowego na tematykę, którą my się zajmujemy. A mogę powiedzieć, że co roku, z każdym rokiem, jak przy festiwal powstał, rosła liczba filmów produkowanych, realizowanych w Polsce. Bywały lata, że powstawało takich filmów około 150-160 i 80% tych filmów absolutnie była tworzona poza dotacjami, poza wsparciem instytucji telewizji czy innych instytucji państwowych. Gdyby filmy odnoszące się do polskiej drogi do wolności, właśnie takie troszeczkę pokazujących niepokornych, niepłynących z prądem, były pewnie szerzej produkowane, dofinansowane, gdyby były zapraszane, przyjmowane przez selekcjonerów do festiwalu w Kielcach, w Krakowie czy w innych miejscach, pewnie ten festiwal nigdy nie powstał. Powołałem festiwal jako pewna odpowiedź na niemoc naszego środowiska, która nie ma szansy produkowania filmów, pozyskiwania dotacji, ale również pokazywania, więc my to zrobiliśmy i ja nie widzę, nadal uważam, że to środowisko, które zajmuje się tematyką taką bardziej konserwatywną, tematyką patriotyczną, jest gdzieś, ma strasznie gorzej się przebić właśnie przez wielość wniosków, przez wielość komisji selekcyjnych, które nie zawsze rozumie te tematy, ale myślę, że to jest, nawiązaliśmy środowisko, które dzisiaj reprezentuję, które zapraszam, nawiązało w końcu jakoś minimalną rywalizację z innymi projektami, które przez lata mogły się rozwijać i realizować. Więc ja czekam, aż w końcu powstaną kolejne filmy, takie jak Legion powstanie, gdzie będą osoby, które przez lata mogły marzyć tylko, że zrobią film o błogosławionym Lduchowskim, Wicku Frelichowskim, o właśnie o polskiej drodze do wolności, że one będą mogły być realizowane. To zawsze było absolutnie, były takie ofowe środowisko, które ciężko miało się do tego mainstreamu przebić i pozyskać granty. Nadal powstają filmy.
Monopolu na kulturę nie ma, nie było i nie będzie przecież. A czasami się wydaje, że niektóre środowiska, tak jak mówisz, nie mogą się z tym pogodzić, stąd takie mocne odwołania do polityki, bo przecież wiemy, że podczas festiwalu też padły słowa, że ta władza kiedyś musi odejść, czy tam upaść. No, ale już nie mówmy o tym. Arkadiusz Gołębiewski zaprasza na swój festiwal, drodzy Państwo, 26-29 września. I na koniec kilka słów dla naszych słuchaczy.
Tak, no zapraszam na nasz festiwal. Nasz festiwal rzeczywiście jest, pokazujemy, że tworzymy dużą wspólnotę osób, które nie dzielimy, a łączymy w naszej historii, wyciągamy, wyłuskujemy to, co u nas jest najważniejsze, przywołujemy bohaterów, którzy przez lata byli zapomniani, ale co ważne, że festiwal nie jest już opowieść o polskiej drodze do wolności, ale opowieść o drodze do wolności Węgrów, Czechów, różnych krajów, które wyszły spod tego jarzma komunistycznego. To w tym roku nabiera dodatkowego waloru, ponieważ po raz pierwszy jest konkurs międzynarodowy, który będzie przewodniczył jury Sam Brian, syn legendarnego reportera amerykańskiego, który zdokumentował Polskę przedwojenną i oczywiście dramat września 1939 roku. Jemu towarzyszył będzie w obradach również Istvan Kovács, którego dzisiaj przywoływałem, wielki przyjaciel polski, historyk, ale również scenarzysta.
I to będzie i dużo, dużo więcej, drodzy osób, Państwo.
To zapraszam. Tak. Wstęp wolny, każdy może przyjechać, tych aktywności jest bardzo dużo. Na zakończenie, jeśli ktoś ma ochotę, to również świetna muzyka jazz, bo Adam Makowicz ze Stanów Zjednoczonych przyjeżdża ze swoim recitalem, który wykona na zamknięcie festiwalu. Także tego dużo się dzieje w sferze muzyki i filmu i przede wszystkim wielu, wielu debat, które się są dopełnieniem naszego festiwalu i mnogości wydarzeń dla młodego pokolenia. Od castingu poprzez bajki na żywo, poprzez zajęcia z modelarstwa
i pokaz mody.
I wiele, wiele działań. I pokaz mody, 26.
Mody. Tak, tak. Dużo się tego dzieje. A Arkadiusz Gołębiewski mógłby bardzo długo, drodzy Państwo, o tym opowiadać, a nas goni czas. 8:03. Bardzo dziękuję za rozmowę. 26 i 29 września, od 26 do 29 września zapraszamy do Gdyni.
Zapraszamy.
Centrum Filmowe. Godzina 8:03.
Czas na przegląd prasy.
A przegląd prasy dzisiaj w wykonaniu Jana Oleńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Pierwsza informacja, od której zaczniemy dzisiejszy przegląd prasy, dotyczy spotkania Andrzeja Dudy, naszego prezydenta, z prezydentem Donaldem Trumpem na marginesie szczytu ONZ w Nowym Jorku. Prezydenci podpisali deklarację na temat pogłębienia współpracy obronnej Polski i USA. W czasie tego spotkania prezydenci podpisali deklarację, która będzie wypełnieniem poprzedniego wspólnego oświadczenia wydanego w czerwcu tego roku. Przemieścimy naszych żołnierzy do Polski, powiedział Donald Trump po podpisaniu dokumentu. Zgodnie z umową amerykańską obecność w Polsce zostanie zwiększona o około 1000 członków dodatkowego personelu wojskowego. Uzgodniono także lokalizację dla planowanej zwiększonej obecności wojsk Stanów Zjednoczonych. Podczas wspomnianego już spotkania Główny negocjator UE do spraw Brexitu przyznał w poniedziałek, że trudno jest znaleźć sposób na wyjście z impasu w sprawie Brexitu, ponieważ żądanie Borisa Johnsona, by odejść od tak zwanego backstopu, czyli zapisu w umowie wynegocjowanej przez Theresę May, która pozwoliłaby uniknąć odtworzenia granicy między Irlandią a Irlandią Północną, jest, jak powiedział, nie do zaakceptowania. I po spotkaniu z Johnsonem podczas wspomnianego już Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk napisał na Twitterze: bez przełomu, bez załamania, bez czasu do stracenia. Teraz przenosimy się do Unii Europejskiej, gdzie wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości może wpłynąć nie tylko na banki, ale też na tempo wzrostu PKB. Sam wyrok zostanie ogłoszony 3 października i inwestorzy zakładają, że będzie zgodny z przedstawioną w maju korzystną dla klientów opinią rzecznika generalnego TSUE. Jeśli tak się stanie, wzrosną szanse na to, że sądy częściej będą orzekać przewalutowanie frankowych hipotek na złotowe z zachowaniem oprocentowania w szwajcarskiej walucie lub stwierdzać nieważność umowy. To byłby cios w banki i mógłby je kosztować nawet 60-70 miliardów złotych, czyli 4, a nawet 5-krotność rocznych zysków. Na tym wyroku mogą także stracić polskie obligacje skarbowe oraz polski złoty. Przenosimy się do Polski, gdzie donosimy najświeższą informację w sprawie szefa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, którego będziemy już niebawem gościć w naszym studio, a poinformował on, że zawiesza sprawowanie swojej funkcji do czasu zakończenia postępowania CBA. Centralne Biuro Antykorupcyjne, tutaj cytat, realizując swoje ustawowe obowiązki, prowadzi do 16 kwietnia bieżącego roku kontrolę oświadczeń majątkowych pana Mariana Banasia. Tak poinformował rzecznik służby Temistokles Brodawski. W przyszłym roku płaca minimalna osiągnie poziom 2600 zł, czyli będzie o 16% wyższa. Tak donosi dziennik.pl, w którym dowiadujemy się, że zarówno w przypadku minimalnej pensji, jak i emerytur partia rządząca PiS zapowiada w najbliższych latach podwyżki kwotowe, których tempo przewyższa wzrosty, jakie wynikają z dotychczasowych zasad ustalenia płacy minimalnej lub emerytur. Te ostatnie w przyszłym roku mają wzrosnąć o 100 do 1200 zł. Równocześnie ma być wprowadzony stały kwotowo-procentowy mechanizm waloryzacji emerytur z minimalną podwyżką rzędu 70 zł. Tymczasem opuszczamy Polskę, przenosimy się do Wenezueli, gdzie wczoraj prezydent Nicolas Maduro poinformował, że wybiera się w podróż do Moskwy, aby spotkać się z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem. Rosja jest jedynym, a właściwie nie jedynym, a jednym z kilku niewielu sojuszników reżimu Maduro. Prezydent Maduro nie określił, jak długo będzie przebywał w Moskwie, wyjaśnił jedynie, że zamierza tam także spotkać się z szefami ważnych rosyjskich firm. Kreml w zeszłym tygodniu zapowiedział tę wizytę, ale nie podał dokładnej daty.